wjeżdżając do miasta, przed którym jest znak miasto monitorowane i tam by było wypisane, kto to nagrywa, kto ma możliwość przetwarzania tych danych osobowych i teraz każdy by chciał to spytać, no wyobraźmy sobie, jakie to by były korki.
Jeżeli wejdę do marketu jakiegoś i przede mną ktoś coś ukradnie, będzie to nagrane na jakiejś taśmie, na jakimś nośniku, rozpozna to mój dzielnicowy. Dzielnicowy pokaże to moim sąsiadom, że ja tam z tyłu za tym gościem stałem i zostanę wezwany na policję czy do sądu, czy to nie będzie ujawnienie danych osobowych.
W czasie wakacji wypożyczaliśmy rowery, kajaki, motorynki, samochody. Wynajmowaliśmy mieszkania, hotele i pensjonaty. Czy zadbaliśmy o nasze dokumenty? Czy nasze dane osobowe były bezpieczne? W wielu przypadkach mamy też pracę zdalną. Czy tu też zachowujemy się rozsądnie? O tym dziś porozmawiamy.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Krzysztof Bałuch, dzień dobry. Jak wyważyć z jednej strony ochronę zdrowia publicznego i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusa, a z drugiej ochronę danych osobowych? Wiadomo, że większość tych elementów życia publicznego przechodzi do internetu. Praca zawodowa również. Dzisiaj właśnie o tym będziemy rozmawiali. A naszym gościem jest Radosław Mazur z Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
Z badań ostatnich wynika, że co czwarty badany nie wie, jak chronić dane osobowe w czasie pandemii. 2/3 z badanych uważa, że jest bardziej narażona na ich wyłudzenie. Może przypomnijmy dzisiaj właśnie, co to w ogóle są dane osobowe, na czym polega ich chronienie i kto odpowiada za ich przechowywanie. Co to jest w ogóle ten skrót RODO, który często w mediach się pojawia?
RODO to jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, które faktycznie obowiązuje już blisko 3 lata w Polsce. I zwróćmy uwagę na to, co pan redaktor powiedział. W sytuacji, kiedy co czwarty obywatel nie zna tych przepisów i się w nich nie orientuje i nie wie, z jaką ochroną ma do czynienia, to jest, myślę, że wynik bardzo dobry, bo 3 obywateli na 4 się w tym wszystkim w miarę orientuje. I myślę, że wejście tego przepisu w życie w Europie spowodowało faktycznie tą większą świadomość osób. Dzisiaj, jeżeli ktokolwiek chce sięgnąć po nasz dokument tożsamości, to bacznie na niego zwracamy uwagę. W sytuacji, kiedy ktoś by pokusił się o to, żeby ten dokument w jakiś sposób powielić, skserować, to pewnie byśmy podjęli też jakąś przynajmniej reakcję, żeby temu zapobiec. W sytuacjach tym bardziej takich, kiedy one są faktycznie wątpliwe, gdy one się wiążą z systemami bankowymi czy tego typu elementami, które faktycznie w prawie są wskazane jako możliwe, to jest to zupełnie inna sytuacja. Ale no, myślę, że ta świadomość obywateli wzrasta i to bardzo po wejściu w RODO, bo RODO generalnie w wielu miejscach się słyszy o RODO, w wielu miejscach faktycznie jesteśmy w stanie usłyszeć, że coś się nie da załatwić czy jakiejś informacji uzyskać, bo RODO, ale oczywiście zdrowy rozsądek i te wszystkie rzeczy muszą iść tak jakby no, na początku tej drogi, bo to jest najważniejsze.
Pamiętam, że na początku rzeczywiście były duże problemy z tym faktem wprowadzenia RODO, ponieważ wiele firm nie wiedziało, jak się zachować. Proszę przypomnieć, czym są te dane osobowe, które powinniśmy chronić? Co do nich należy?
Dane osobowe to najprościej rzecz ujmując jest to informacja, która pozwala zidentyfikować osobę w taki zwykły, normalny sposób. Jesteśmy w stanie zidentyfikować osobę, której dane usłyszymy. Dane osobowe w jednym wypadku imię, nazwisko w pewnych wypadkach będzie daną osobową, w innych wypadkach tą daną osobową nie będzie. No, jeżeli weźmiemy popularne nazwisko i imię, powiedzmy to Jan Nowak, zamieszkały Warszawa, no to niewiele będziemy pewnie w stanie o tym panu powiedzieć. Ale jeżeli wymienimy już bardzo małą miejscowość, na przykład w województwie lubuskim, to w tym wypadku jesteśmy w stanie wskazać konkretnego człowieka, bowiem w tej miejscowości być może taki Jan Nowak, przepraszam wszystkich, którzy w taki sposób się nazywają, to sytuacja, kiedy wskażemy faktyczną osobę, której dane dotyczą.
A kto to o tym decyduje? Czy to jest dane wrażliwe, czy to są dane takie, które można upubliczniać?
Jeżeli chodzi o w ogóle upublicznienie danych, danymi osobowymi, można powiedzieć, to to jest taki, są takie kryteria podziału tych danych osobowych. Ja oczywiście wszystkich fachowców od RODO przepraszam, ale ja będę starał się mówić takim prostym językiem potocznym, żeby osoby, które nas słuchają, a które być może z prawem mają do czynienia troszeczkę mniej niż osoby, które się z tym specjalizują, więc ja pozwolę sobie na taki język, który będzie bardziej zrozumiały dla osób, które być może nas w większości słuchają, ale jeżeli chodzi o dane osobowe, to generalnie podział tych danych, można powiedzieć, jest na takie dwie kategorie. Dane zwykłe, czyli chociażby imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu i dane szczególnej kategorii. W tym momencie już wchodzimy w tych danych szczególnej kategorii. Kiedyś się mówiło na to dane wrażliwe, dane sensytywne, takie różne nazwy przybierały te określenia tych informacji, które dotyczą konkretnej osoby. To są chociażby informacje o naszym zdrowiu. To są dane szczególnej kategorii. Je powinniśmy chronić ze szczególną pieczołowitością. Powinniśmy przede wszystkim wszystkie dane chronić, zarówno te zwykłe, jak te szczególnej kategorii. U nas w Polsce zwykło się często mówić, że danymi wrażliwymi jest numer PESEL na przykład. To jest dana wrażliwa. No to jest dana zwykła. To są dane zwykłe. Numer PESEL jest akurat informacją taką zwykłą. To nie jest w żaden sposób informacja, która mogłaby być zakwalifikowana jako dane wrażliwe. Oczywiście powinniśmy ją w szczególny sposób chronić, bo ten numer PESEL może spowodować wiele szkód dla nas, jeżeli zostanie on ujawniony wraz z naszymi danymi w postaci imienia, nazwiska, więc te dane faktycznie powinniśmy bardzo strzec. Ale jeżeli chodzi o informacje, to są dane zwykłe, to nie są dane wrażliwe.
Czy nasz wizerunek jest daną wrażliwą, czy też możemy go dowolnie publikować i oglądać?
Nasz wizerunek tak rzeczywiście jest pod ochroną też RODO. Niemniej jednak faktycznie wizerunek, nagranie z kamery może ujawniać też dane szczególnej kategorii. Szczególnie jeżeli osoba posiada jakieś wady w postaci niepełnosprawności. Jesteśmy w stanie sobie coś takiego wyobrazić i dlatego Urząd Ochrony Danych Osobowych i administratorzy, którzy dysponują nagraniami z monitoringu, powinni szczególną wagę przywiązywać do tego, żeby przede wszystkim ten obowiązek informacyjny spełnić.
Co żeby była informacja o tym.
Wystąpiłam do zarządcy mojego bloku, do Zoomu w Nowej Soli, o wydanie mi kserokopii umowy, ponieważ przy zawarciu umowy nie dostałam żadnego dokumentu i wystąpiły pewne problemy i wystąpiłam właśnie o tą umowę. I no i oczywiście zarządca na początku się bronił przed tym, ale w końcu otrzymałam pocztą i tam jak na dłoni, mówi się tyle o danych wszystkich współwłaścicieli, mam dane, wszystkie PESEL-e, wszystkie adresy za mieszkania, niektórzy mieszkają poza tutaj Otyniem.
Jeżeli podpisujemy jakiekolwiek dokumenty, to są dokumenty w zakresie umów cywilnoprawnych i ta umowa w jakiś sposób nas wiąże i innych właścicieli nieruchomości, których w tym wypadku, czy jakichś najemców, czy osób, które tutaj są faktycznie i dane podane w jakichś dokumentach umów, no to oczywiście umowy cywilnoprawne muszą być też określonego kształtu i przede wszystkim zawierać informacje, które są niezbędne do zawarcia takiej umowy. Jeżeli to jest umowa wielostronna i tu w tym wypadku są informacje w tej umowie, że wspólnie z innymi lokatorami zawieramy jakieś umowy, oczywiście te dane powinny być tak jakby ograniczone do niezbędnego minimum dla tej umowy. Przede wszystkim w wypadku, kiedy takie umowy zawieramy, to taki podmiot, który te umowy chciałby zawrzeć, powinien przede wszystkim zbadać to, czy taka umowa powinna być zawarta pomiędzy jednym takim pomiędzy jedną taką osobą, która tą umowę chce zawrzeć, czy pomiędzy tymi wszystkimi stronami umów. W przypadku wszystkich tych stron umów, no to warto też przeanalizować cel, dla którego te dane zbieramy i jak szerokie te dane w tym zakresie
powinny być zawarte w umowie te dane, bo przecież nie muszą być wszystkie dane wyszczególnione.
No właśnie Państwo, że nawet te kary, które organ nałożył na różnego rodzaju i tutaj akurat firmy prywatne i w tym wypadku i inne organy w Polsce, były to kary, które były nakładane przez organ, w tym wypadku w ogóle te postępowania zakończyły się konkretnym wymierzeniem kary albo wskazaniem właściwego postępowania w 22 przypadkach od początku, kiedy weszło faktycznie RODO.
Pandemia koronawirusa sprowadziła do strefy online wiele aspektów codziennego życia, pracę, naukę, spotkania biznesowe, usługi, a to z kolei powoduje wzrost potencjalnego bycia oszukanym i ujawnieniem danych osobowych, na podstawie których właśnie dokonuje się różnego rodzaju oszustw. Naszym gościem, przypomnę, jest Radosław Mazur z Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego. Pamiętam początki RODO, kiedy w przedszkolach nawet nie wywieszano listy osób, przedszkolaków, tylko numerki. Teraz chyba się to już trochę zmieniło, tak?
To zawsze gdzieś eksperci, którzy się praktycznie zajmują tą tematyką ochrony danych osobowych, próbowali zawsze postawić z głowy na nogi. To jest chyba najważniejszy aspekt. Tylko te przepisy prawa, które u nas faktycznie obowiązują, też się dostosowują do tej rzeczywistości, do jakiej chcielibyśmy, aby one były dostosowane. Swego czasu była tendencja, aby informacji o osobach zakwalifikowanych na przykład do szkół nie podawać w sieci internet, aby one były tylko wywieszane w miejscu, w szkole, w której faktycznie te dzieci zostały przyjęte. Następnie przepisy prawa w tym zakresie uległy zmianie i faktycznie dane te trafiają i są publikowane w sieci, więc tak przepisy, które dotyczą naszych sfer życia codziennego, dostosowują się do tej zmieniającej się rzeczywistości. Tak samo nasza praca w dobie pandemii musiała przejść ogromne zmiany. Mówi pan redaktor o zagrożeniach, ale tak faktycznie nasi pracodawcy zmienili też faktycznie swoje podejście, swoją mentalność. Pracownicy tych pracodawców, którzy w tej chwili działają zdalnie, wielokrotnie w sposób taki, można powiedzieć, oddalony od miejsca swojej pracy, też zaczęli działać zupełnie na innych narzędziach i w inny sposób. Musieliśmy zmienić swoje myślenie, swoje podejście i też narzędzia pracy, a te narzędzia pracy to też faktycznie narzędzia w większości wypadków informatyczne. I jak do czasu pandemii mieliśmy sytuację, w której te narzędzia informatyczne już zawierały szereg danych osobowych i te dane osobowe w większości były faktycznie przetwarzane przez systemy informatyczne, to w dobie pandemii wzrosło to praktycznie o wiele procent, jeżeli chodzi o udział tych danych elektronicznych w stosunku do informacji takich manualnych.
No wyobraźmy sobie taką sytuację, że bank, czy dzwonimy my do banku, czy bank do nas dzwoni, i często zdarza się tak, że pani czy pan pyta się o dane wrażliwe, bo pyta się o nasz PESEL, żeby uwiarygodnić nas, no ale z drugiej strony my nie wiemy, kto po drugiej stronie jest i w jaki sposób mamy tutaj postępować. Mamy podawać ten pełny PESEL, pełne imię, nazwisko, imię matki, panieńskie. Ujawnienie tych danych także może być niebezpieczne.
Tak, tutaj to, co wspominaliśmy, PESEL, dana zwykła, ale bardzo istotna, tak? Nie dana wrażliwa. Jeżeli chodzi o dane podawane podczas takiej rozmowy telefonicznej, oczywiście ja wielokrotnie się spotykam też z sytuacjami, w której dzwoni do mnie jakaś osoba z banku i mam sytuację, w której mnie też pyta o różnego rodzaju informacje, które miałyby mnie zidentyfikować. Musimy mieć świadomość jednej rzeczy, że osoby, które dzwonią do nas z naszego banku, też chronią te nasze dane. Oni, ci pracownicy nie mogą faktycznie rozmawiać z kimkolwiek o naszych informacjach wynikających z systemu bankowego, nie wiedząc, czy rozmawiają z właściwą osobą. Nasz telefon może odebrać również osoba zupełnie obca dla nas albo osoba, która jest z naszego kręgu rodziny, ale osoba, która fizycznie nie jest uprawniona do tych danych, więc to jest takie poniekąd ciężka sytuacja, bo my nie mamy pewności, kto dzwoni, a z drugiej strony ta osoba, która chce z nami porozmawiać o tej sprawie,
też nie ma pewności, kto odebrał telefon. No to trudne jest zagadnienie, jeżeli chodzi o ujawnianie i które dane są danymi wrażliwymi, które dane nie są danymi wrażliwymi. To już o tym mówiliśmy, że nasz wizerunek, na przykład ku monitoringu w mieście, te dane nie są nigdzie zachowywane, chociaż one przez jakiś czas są w jakichś dokumentach, prawda?
Tak, ale pan redaktor zwrócił uwagę na jedną rzecz. Zadzwonił słuchacz, który jest zbulwersowany, że to powinno działać, tak? Więc już jest pierwszy krok, że osoby, których dane dotyczą, zaczynają mieć świadomość tego, że te dane powinny podlegać pewnej ochronie, a nie są. Reagują na przypadki, kiedy te dane ich wchodzi w posiadanie ktoś, kto nie powinien. Tylko problem jest taki, że my najczęściej tych umów nie czytamy do końca. To, co pan wskazał, że brak podania danych osobowych będzie jednoznaczne z tym, że my nie zawrzemy określonej umowy. To jest oczywiste. Jeżeli po stronie operatora takiego komórkowego, jest obowiązek, żeby wiedział, komu sprzedaje konkretny numer telefonu, to my musimy się przed tym operatorem, że tak powiem, wylegitymować i powiedzieć, kim my jesteśmy, bo to na operatorze telekomunikacyjnym są takie obowiązki narzucone przepisem prawa.
Tam najczęściej w tych umowach jest napisane rozróżnienie, że ta część danych osobowych udostępniamy w celu podpisania umowy. Druga jest rubryka o tym, że w celach marketingowych i trzecia, że jeżeli trzecim innym firmom. I to też trzeba dokładnie czytać właśnie, żeby zakreślić odpowiednie pole.
Jedną rzecz zwróćmy uwagę. Najczęściej chcemy mieć jak najtańszy rachunek za telefon i w tym momencie zgadzamy się na działania marketingowe najczęściej. I drugim takim elementem jest elektroniczna faktura, po to, żeby oczywiście ten operator nie miał kosztów wydruku i wysłania nam tej faktury. I w związku z tym my mamy niższy rachunek telefoniczny, a sami się zgadzamy właśnie na ten marketing i przekazywanie tych naszych danych po to, żeby mieć 5 czy 10 zł niższy rachunek telefoniczny. I sami się, że tak powiem, spędzamy w te problemy, że ktoś do nas później dzwoni. Oczywiście elementy związane z jakimś handlem danymi osobowymi i tak dalej być może mają też miejsce. No nie jesteśmy w stanie powiedzieć dzisiaj, że takiej sytuacji nie ma, bo weszło RODO i tak dalej. No pewnie jakieś elementy tego typu są. Reklamacje. Oczywiście to zależy od nas, jak my chronimy te dane osobowe. Jeżeli ktoś od nas przyjmuje w sklepie reklamację, to równie dobrze my możemy powiedzieć, że przepraszam bardzo, ale ja w takich warunkach nie będę podawał wszystkich swoich danych osobowych, bo wszyscy mnie słyszą. I przypuszczam, że nikt z tego personelu nie podejdzie do tego w jakiś sposób taki, że uniemożliwi nam złożenie tej reklamacji. To jest oczywista sytuacja. Ja miałem do czynienia kilka dni temu z takim przypadkiem, że na stacji paliw zatrzymałem się, tankowałem samochód i pani podeszła do mnie bardzo blisko, gdzie ja w maseczce, pani w maseczce i też ekspedientka od razu zareagowała na to, żeby ta pani odsunęła się z uwagi na to, że jest tam gdzieś napisane, żeby chronić te strefy, pandemia, COVID i tak dalej. W związku z tym reagujemy na te różne sytuacje, kiedy nam się coś nie podoba, to nie bójmy się zareagować na to.
A wspomniał pan o tym, o handlu danymi, bo wydaje mi się, że trochę chyba zaprzestano, bo to też związane jest z wyższym zagrożeniem kary, tak? Handel danymi osobowymi.
Ogólnie przetwarzanie danych osobowych, czyli tak potocznie nazwany handel, czyli przekazywanie danych takich bez żadnej podstawy prawnej i bez takich elementów, które powinny być pod względem prawa spełnione, no to jest w dobie obecnych czasów i działania RODO bardzo elementem niebezpiecznym. Zauważmy, że sytuacja, kiedy wyciekają duże ilości danych, kary sięgają nawet 2 800 000 zł. Mamy w ogóle kary, które są karami około 1 000 000 zł, dwie takie kary. Jedną karę w granicach 2 000 000 zł i 2 800 000 zł kara, która została wymierzona też u nas w kraju. Są kary, które tak faktycznie patrząc na to jako szary obywatel, jako osoba, która nie ma do czynienia z prawem, wydają nam się wręcz kuriozalne. Proszę sobie wyobrazić, że ubezpieczyciel został ukarany za to, że udostępnił dane osobowe osobie nieuprawnionej. W jaki sposób? No wysłał je na adres e-mail osoby nieuprawnionej.
Przez pomyłkę czy celowo?
A kto podał ten adres niewłaściwy e-mail? Sam ten, który się ubezpieczał, sam klient.
Aha.
Czyli można powiedzieć, klient błędnie podał adres e-mail, dane zostały tam wysłane. No i odpowiedzialność za tą sytuację poniósł ubezpieczyciel. To nam się wydaje wręcz sytuacja, która no, w takim normalnym toku analizy tej sprawy wręcz nieprawdopodobna. Ale jednak powinniśmy zachować pewne zakresy takiego bezpieczeństwa nie tylko w przedmiocie tego, że ten adres e-mail może być podany niewłaściwie, ale tą skrzynkę może otworzyć też osoba nieupoważniona, więc też te zabezpieczenia poszczególnych dokumentów, które są przesyłane w formie elektronicznej, powinny być obarczone pewnym zakresem też analizy ryzyka i tego, w jaki sposób te dane powinny być w tych dokumentach zabezpieczone. I no, wydawałoby nam się, że to sytuacja wręcz nierealna, żeby otrzymać za coś takiego karę. Taka sytuacja ma miejsce.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
proszę wyjaśnić nam prawo do bycia zapomnianym, bo to jest z kolei nasze prawo, żeby te nasze informacje o nas, nasze dane wrażliwe i też mniej wrażliwe, zostały wykreślone z jakiejś konkretnej bazy.
Tak, tu musimy zwrócić uwagę na ten jeden najważniejszy element, że prawo do zapomnienia faktycznie działa w sytuacji, kiedy my te dane, tak mówiąc potocznie, przekazujemy dobrowolnie. Jeżeli mamy tego operatora telefonii komórkowej, przekazujemy mu dane, bo przepis prawa tak stanowi, że my te dane osobowe w tym wypadku musimy przekazać, żeby mieć telefon komórkowy, to nie zadziała prawo do zapomnienia w sytuacji, kiedy my z tego telefonu zrezygnujemy. Jest pewien okres czasu, przez który ten operator te dane musi nasze trzymać. Po pierwsze, dane z naszych billingów. Przepis prawa mówi o tym, jak długo należy przechowywać dane dotyczące naszych billingów. Oczywiście też dane fiskalne z wystawienia naszych faktur. One też mają okres przechowywania, więc każda faktura dla nas wystawiona, operator musi mieć kopię tej faktury po to, żeby się skarbowo rozliczyć. Więc w zakresie tym nie zadziała prawo do zapomnienia, ale w przedmiocie, w którym my nie zawarliśmy jeszcze umowy z tym operatorem, a sprawdzamy jakieś oferty i tak dalej i zgadzamy się na pewną działalność marketingową dobrowolnie, to jeżeli dojdziemy do wniosku, że wybraliśmy operatora X, a pytaliśmy u jeszcze dwóch pozostałych o różne rzeczy, to w stosunku do tych dwóch pozostałych możemy złożyć wniosek o to, żeby te dane nasze zostały wykasowane, żeby korzystać w tym momencie z prawa do zapomnienia. Tak mówiąc bardzo potocznie, w tym wypadku to tak działa. Nie można złożyć wniosku o zapomnienie do urzędu naszego, w którym mieszkamy i w gminie, w której mieszkamy, w której płacimy podatki, w której w jakiś sposób wyrabiamy sobie dokumenty tożsamości, bo w tym przedmiocie prawo do zapomnienia nie zadziała.
A w przypadku wypożyczania samochodów czy jazdy próbnej samochodem, to możemy już wnioskować o to, żeby nasze prawo do zapomnienia zadziałało, zaistniało, tak?
Tak, no wypożyczenia samochodu, a powiedzmy to przetestowania samochodu u jakiegoś dealera, dwie różne rzeczy. Wypożyczenia mamy umowę zawartą między nami. Jest okres roszczeń w jedną i w drugą stronę. Być może się okaże, że w międzyczasie, jak wypożyczyliśmy samochód, tak na umowę cywilnoprawną, to wjechaliśmy na jakiś fotoradar, tak? Więc ten operator, który nam wypożycza ten samochód, musi te dane przetwarzać. Oczywiście mamy prawo też w jedną i drugą stronę do reklamacji, do różnego rodzaju zachowania praw, więc tutaj w tym wypadku też przy wypożyczeniu samochodów nie zadziała. Oczywiście przy jeździe próbnej, którą my chcieliśmy odbyć samochodem, bo próbujemy się zdecydować na konkretną markę i chcemy się tym samochodem zwyczajnie przejechać, to w tym wypadku możemy też zakazać działalności marketingowej temu operatorowi, który nam ten samochód proponował i chciał sprzedać, ale również możemy złożyć wniosek o zapomnienie.
Ale to musimy to złożyć, czy nie ma takiego obowiązku ten, który od nas zbiera te dane osobowe, żeby po prostu je wykreślił, jak już ta usługa została wykonana i wszelkie roszczenia wobec nas czy wzajemne zostały już przedawnione?
Tak, jeżeli tego typu procesy przetwarzania danych zachodzą w takim podmiocie, który wypożycza ten samochód, to po pewnym okresie czasu, kiedy my te wszystkie roszczenia zostaną, że tak powiem, zakończone, czasookresy tych roszczeń miną, to oczywiście jest sytuacja, w której te dane powinny od tego podmiotu zwyczajnie być wykasowane. One też mają okres przechowywania.
Dziękuję bardzo. Radosław Mazur, specjalista do spraw ochrony i bezpieczeństwa informacji z Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego.
Ogródki działkowe stały się towarem pierwszej potrzeby, a to pociągnęło za sobą wzrost cen. Piotr Wilms, prezes Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Gorzowie Wielkopolskim. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Czy rzeczywiście jest dużo większe zapotrzebowanie niż to było przed laty?
Tak, zaobserwowaliśmy jeszcze przed pandemią wzrost zainteresowania działkami. No, a ubiegły rok pokazał, że jednak gorzowianie, nie tylko gorzowianie, w ogóle lubuszanie są spragnieni kontaktu z przyrodą i stąd takie duże zapotrzebowanie i w północnej, i w południowej części województwa.
Te działki są w jaki sposób kupowane czy dzierżawione? Jak to działa ten system?
Z reguły to działa w ten sposób, że działkowcy się już tak przyzwyczaili, że chcieliby mieć działkę bardzo blisko miejsca zamieszkania. Mówimy, że to są tak zwane ogrody sypialniane, że można w przysłowiowych kapciach pójść na działkę i odpoczywać, czy po produkty. No i część ogrodów ma wolne działki. Wtedy działkowcy się zgłaszają i mogą podpisać umowę dzierżawy. Natomiast w przeważającej większości działkowcy, no przyszli działkowcy znajdują poprzedniego dzierżawcę, który w wyniku, nie wiem, czy to już zdrowia, czy podeszłego wieku, przekazuje swoje prawa notarialnie potwierdzonymi podpisami na nową osobę i potem składa stosowne podanie do zarządu, aby te prawa mu zatwierdzić.
I zarząd zawsze zatwierdza, czy robi z tego tytułu problemy? Bo rozumiem, że działkowiec, ten, który sceduje prawo do tej działki na inną osobę, bierze za to gratyfikację finansową, tak?
Tak, no bo działkowiec przez lata włożył tam swoją pracę, ma nasadzenia i działkowcowi zgodnie z ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych przysługuje stosowne wynagrodzenie i on to sobie dowolnie wycenia. My w to nie ingerujemy. Natomiast później w tej umowie przeniesienia prawa, którą się składa wraz z podaniem do zarządu, zarząd zatwierdza te prawa. To jest tak zwane warunkowe przeniesienie prawa. Czyli do momentu nie zatwierdzenia tych praw cały czas działkowcem jest poprzedni dzierżawca.
Za co płaci ten nowy nabywca temu
działkowcy? Nowy nabywca w większości płaci, no najbardziej drogocenną rzeczą, tak można powiedzieć, jest altana, jeżeli takowa jest. Natomiast potem nasadzenia, drzewa, krzewy, rośliny inne, cebulowe, no wszystko to, co na działce jest. Infrastruktura, płotki, trejarze.
Jak to się nazywa, to przekazanie, to odpłatne przekazanie? Jak to się nazywa?
Nie, to jest przekazanie praw notarialnie potwierdzonymi podpisami. Czyli działkowiec, nazwijmy go Kowalski, który jest dzisiaj dzierżawcą, i na działkowiec Nowakowski, który chce być działkowcem, muszą razem udać się do notariusza i notariusz legitymuje jednego i drugiego pana. I składają ci panowie, no działkowcy czy tam panie w obecności notariusza stosowne podpisy. I notariusz to potwierdza, że Kowalski to Kowalski, Nowakowski to Nowakowski i tak to wygląda.
Jak przeglądałem ceny działek, to one oscylują w Polsce od 10 do 100 kilkudziesięciu tysięcy złotych. Od czego ta wartość tej działki zależy? Od tego, jak znaczy, blisko jest domu, jak pan powiedział?
Ja nie widziałam w Gorzowie takich cen. W Gorzowie ceny wahają się tam od 2000 czy od 1000 zł. W górę takich cen po 100 tysięcy nie ma. Być może gdzieś tam w Polsce ktoś ma tak bardzo ładnie zagospodarowaną działkę, że jest profesjonalna altana do 35 metrów, wybudowana świeżo. No z reguły ta altana jest czynnikiem takim podnoszącym wartość działki. Natomiast ja mogę powiedzieć, że teraz ostatnio mieliśmy likwidację tam malutkiej części ogrodu pod pętlę autobusową. To tam kwoty odszkodowawcze wyceniane przez uprawnionego rzeczoznawcę oscylowały w granicach 20-30 tysięcy.
Państwo, mówię o Związku Działkowców, kupują czy tam zagospodarowują tereny tylko w okolicach miast, czy też poza miastami również?
Nie całe, ogólnie wszędzie zaobserwowaliśmy ten trend wzrostowy. Nawet swego czasu mieliśmy wolne tereny, na przykład podam tutaj Ośna Lubuskiego. No i teraz bardzo duże tam jest zapotrzebowanie też na działki, że wszystkie wolne tereny, które były, zostały na przestrzeni teraz tych półtora roku zagospodarowane, że działkowcy przyszli nowi i chcą uprawiać. I najbardziej, co jest takie pocieszające, że działkowcy nie tylko lgną, żeby odpoczywać, natomiast coraz większa część zakłada działki, tak jak jest przeznaczenie ogrodnicze, pod uprawy warzyw, owoców.
Czyli co, kończy się?
Chcą się zdrowo odżywać. Nastąpiła podniesienie świadomości społecznej, że chcemy wiedzieć, co spożywamy.
Czyli
na co mamy wpływ.
Kończą się pomału era rekreacyjnych ogródków działkowych na rzecz właśnie takich warzywno-owocowych?
Tak, dokładnie. Kiedyś na początku były typowo produkcyjne, bo w tym roku obchodzimy 40-lecie Polskiego Związku Działkowców. W 81, w maju, 6 maja była podjęta ustawa wtedy o pracowniczych ogrodach działkowych i o PZD. Natomiast teraz i wtedy typowe działki były produkcyjne. Natomiast na przestrzeni lat zmieniało się na rekreacyjne i teraz zaobserwujemy znowu powrót do korzeni, czyli to, co jest clue działkowców, czyli produkcja ogrodnicza.
Rozumiem, że mówi pan o zdrowej żywności, ale jakieś przepisy chyba są obligatoryjne dla wszystkich działkowców, bo jeden może sypać nawozem naturalnym, a inny może chemicznym obok, a te działeczki są przecież bardzo malutkie.
Znaczy działki z reguły są 300 metrów kwadratowych. No i działkowcy coraz większą mają świadomość, dużo czytają literatury naszej związkowej. Do tej pory, jak nie było pandemii, uczestniczyli w szkoleniach. No jest do tego internet i inne źródła. Dlatego działkowcy no już nie tak nie sypią tej chemii, ponieważ wolą wiedzieć, co spożywają. Bardzo dużo działkowców ma własne kompostowniki, czyli to jest tak zwane złoto działkowców i zasilają kompostem. Dlatego poziom i działek, nawet my jako okręg w Gorzowie bierzemy udział w takim projekcie unijnym. Fiumiter to jest energia, żywność, energia i woda. I były robione badania, jak wygląda zawartość metali ciężkich na naszych działkach i okazuje się, że żaden z ogrodów biorących udział, w Gorzowie jest to 5-6 ogrodów, nie ma w tych ogrodach przekroczonych dopuszczalnych norm zawartości metali ciężkich.
Te ogrody jeszcze się mogą rozbudowywać? Jakie jest zapotrzebowanie? Czy państwo rzeczywiście dysponują, to jest tak na bieżąco, że tak powiem, uzupełniane są te właściciele tychże działek, którzy z różnych względów muszą zrezygnować?
Znaczy my w Gorzowie akurat mogę powiedzieć, że na terenach tutaj za kanala jeszcze mamy wolne działki, natomiast całe okolice Manhattan czy ścisłe centrum, no to tam działkowcy muszą znaleźć już jakiegoś starszego dzierżawcę, czyli byłego działkowca, który chciałby swoje prawa przekazać. Tamtych działek jest no, ograniczona ilość, są też zapisy, no ale jak działkowcy znajdują, czy zwracają się do zarządu, bardzo dużo działkowców też do nas dzwoni z prośbą o telefony do zarządców tych ogrodów. No i my udostępniamy, wtedy oni dzwonią i następuje ta transakcja przekazania prawa i później zatwierdzenia praw.
Proszę powiedzieć, bo jak przejeżdżamy koło działek, to widzimy te altany, jak pan powiedział, ale niektóre nie mają altan, a prawdziwe domy praktycznie, w których można całorocznie mieszkać.
Jak... Znaczy jest to w ten sposób, że ustawa rodziny kogodziukowej, jak samym prawo budowlane, pozwala wybudowanie teraz altany profesjonalnej do 35 metrów kwadratowych. Ponadto może być przy altanie 12-metrowy taras. Altana może być przy dachu stromym do 5 metrów wysokości, przy dachu płaskim 4 metry, czyli może być tam jednokondygnacyjna, czyli parter i piętro. Czyli widzimy, że mogą powstać ładne altany i coraz więcej takich jest. Natomiast są też altany, które były budowlane w latach 80., 90. czy w 2000 roku i te altany są po pierwsze mniejsze, bo kiedyś prawo pozwalało tylko na wybudowanie altany do 25, natomiast teraz możliwość jest wybudowania 35 metrów z zaznaczeniem, że odległość altany od granicy działki powinna być 3 metry, jeżeli takie warunki działka spełnia, że ma określoną szerokość i długość.
I co mieszkają ludzie właśnie w tych nowych?
Znaczy my akurat tutaj nie mamy takiego dużego problemu. Wiem, że koledzy w Polsce gdzieś tam zmagają się z takim problemem, ponieważ część ogrodów wstąpiła do Polskiego Związku Działkowców i te tereny były już zamieszkałe, czyli wzięliśmy, tak jak to się mówi, z dobrodziejstwem inwentarza. No i może się okazać, że gdzieś tam ktoś mieszka. Niektóre ogrody chcą podłączyć się do kanalizacji. No to też jest takim z jednej strony udogodnienie, że jesteśmy podłączeni do kanalizacji, ale to też właśnie rokuje tym, że i pozwala, że skłania do tego, żeby jednak zamieszkiwać. My akurat w okręgu gorzowskim nie mamy takiego problemu, że osoby zamieszkują, tylko przebywają tam, jeżeli dłużej pracuje, no to już nie chce się wracać do domu, to wtedy może pomieszkać. Natomiast nie mamy sygnałów i zarządy nam nie zgłaszają problemu, czy to władze miasta, że gdzieś jest problem zamieszkiwania. Natomiast zdarzają się też takie przypadki.
Ale jest zakaz, czy nie ma tego zakazu?
Jest, oczywiście jest zakaz w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych, że nie wolno mieszkać i to jest nawet pretekst do tego, aby daną umowę danemu działkowcowi wypowiedzieć umowę dzierżawy.
Te altany to są drewniane muszą być, czy mogą być także murowane?
Może być obojętnie, może być murowana, może być drewniana, może być na fundamencie czy na ławie fundamentowej. No to już jest dowolna inwencja działkowca i w zależności jakie kto posiada zasoby, taką altanę buduje.
A toalety też mogą być na terenie takiej altany?
Toalety mogą być, o ile właściwy organ, w tym wypadku Wydział Ochrony Środowiska, da zgodę, że, bo my mamy ogrody tylko w użytkowaniu wieczystym. Właścicielem jest czy to burmistrz, wójt, czy pan prezydent. No i odpowiednie służby, jeżeli wydadzą pozwolenie, że może być altana, czyli to chodzi głównie o to, czy jest dostęp wozu asynizacyjnego, który mógłby to wywieźć. Ale gro działkowców inwestuje tak zwane toalety turystyczne, takie walizkowe. Przepisy nasze mówią, że powinna być zachowana odległość 3 metry. I teraz, jeżeli ktoś nabył działkę i ta altana jest w nieprzepisowej odległości, no to teraz ten działkowiec staje się właścicielem tej altany, która jest postawiona z naruszeniem przepisów prawa. I może się tak zdarzyć, że w przypadku likwidacji, nie wiem, że tak twierdzę, w przypadku wyceny przez rzeczoznawcę majątkowego może ta altana nie być wyceniona, ponieważ stoi niezgodnie z przepisami. Natomiast są od tego odstępstwa i przepisy nasze pozwalają zrobić takie troszeczkę odstępstwo, że jeżeli szerokość działki jest na przykład 8 metrów, altana ma być 3 metry od jednej granicy od drugiej, to zostaje 2 metry taki korytarz. No wiadomo, że nikt nie będzie budował altany szerokości 2 metrów. Wtedy w formie uchwały zarząd może zmienić odległości i dać działkowcowi na piśmie, że wtedy jest na przykład 2,5 metra i 2,5 metra i wtedy altana ma tam szerokość 3-4 metry. Są to odstępstwa, nie można wszystkiego wrzucać do jednego worka. Są też odstępstwa, niemniej jednak zawsze działkowiec jest właścicielem i tych dobrych rzeczy, i tych złych. I niejednokrotnie może być tak, że poprzedni właściciel już, dzierżawca, oddał swoje prawa na rzecz nowego i teraz ten nowy ma problem, bo ma na przykład drzewa w nieprzepisowej odległości za wysokie i musi dostosować działkę do przepisów ogólnie obowiązujących.
A i działkowcy jak się umówią, to nie mogą plecami dwie altany do siebie stać?
Nie mogą, bo to nie jest ich prywatna własność gruntu.
Dziękuję panu bardzo. Przypomnę, że naszym gościem był Piotr Wilms, prezes Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Gorzowie Wielkopolskim.
Tylko bym chciał jeszcze działkowcom przypomnieć, że nie jest prawdą, że stawiając altanę należy mieć pozwolenie budowlane. O to walczyliśmy w prawie budowlanym. Jest wyjątek, że altany stawiane do 35 metrów na terenie rodzinnych ogrodów działkowych
bez
nie
pozwolenia.
Potrzeba pozwolenia na budowę.
Dziękuję jeszcze raz. Działkowcom, obecnym i przyszłym, życzę udanych zbiorów i dobrego wypoczynku na swoich działkach. Krzysztof Bałuk, do usłyszenia.